Księga Przypowieści Salomona, 3:27 mówi tak. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. A Księga Kaznodziei Salomona, 9:10 mówi tak. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Ten werset z jednej strony jest zachętą do czynienia czegoś, ale z drugiej strony ta druga część taka trochę przerażająca. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, mam nadzieję, że nikt nie chce iść do krainy umarłych, prawda? Tylko do tej krainy żyjących. Do nieba zmierzamy. W niebie jesteśmy uczestnikami czy mieszkańcami Królestwa Niebieskiego. W niebie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy naszego Zbawiciela. To, czym chcę się dzisiaj z wami podzielić, to pewna myśl taka połączona na temat powołania i potencjału. Powołania i potencjału. Jeśli chodzi o powołanie, to temat dość znany. Wielokrotnie słyszeliśmy z ust różnych usługujących na temat powołania. Ja tylko parę takich myśli chcę rzucić, parę zdań rzucić na temat powołania, a głównie chciałbym skoncentrować swoją uwagę, czy naszą uwagę dzisiaj na potencjale. Potencjale, który jest czymś niezwykłym, jest skarbem w naszym życiu. Bóg powołuje nas do zbawienia, powołuje nas do służby, do zwiastowania Ewangelii, do czynienia dobra, jak czytaliśmy w tych dwóch fragmentach Słowa Bożego. I wszyscy doskonale wiemy o tym, że powołanie nie jest zależne od naszych uczynków, od czegoś, co pochodzi z nas, ale powołanie zależne jest od Bożego celu i jest dziełem łaski Bożej w naszym życiu. To Bóg nas powołuje, to Bóg nas do siebie przyciąga, to Bóg nas powołuje do służby. Jednym z wersetów, z którego ja się bardzo cieszę, to werset, który mówi o tym, że zostaliśmy powołani powołaniem świętym. Prawda? To wielkie słowo. Zostaliśmy powołani powołaniem świętym. I chwała Bogu za to, że mamy wiele takich fragmentów Słowa Bożego, gdzie widzimy, że jeśli tylko ufamy Bogu, jeśli tylko chcemy żyć z Bogiem, chcemy być blisko Niego, to nawet gdyby się działy najróżniejsze tutaj w myślach złe rzeczy, to i tak możemy wypełnić Boże powołanie, i tak możemy służyć Bogu, bo powołanie nasze jest powołaniem świętym. Słowo Boże nam też mówi, że tak naprawdę zostaliśmy powołani już przed założeniem świata, prawda? Do Jeremiasza Bóg mówi, że już zanim się urodziłeś, zanim cię utworzyłem w łonie matki, powołałem cię, przeznaczyłem cię, wybrałem cię. Tam są trzy właśnie te stwierdzenia. Wybrałem, powołałem i przeznaczyłem. A więc ten Boży plan dla naszego życia rozpoczyna się w wieczności. I to, że siostro i bracie zostałeś zbawiony, to Bóg dawno zaplanował. Nawet jeszcze ciebie być może na świecie nie było, a już było wiadomo, że taki jest Boży plan, że ten ktoś się kiedyś narodzi na tej ziemi, pojawi się na tej ziemi, a potem Duch Święty będzie nad nim pracował, ktoś mu będzie Ewangelię głosił i Bóg go powoła. A więc Bóg powołał nas w wieczności, ale teraz, w teraźniejszości, w teraźniejszym czasie chce nas użyć zgodnie z tym swoim powołaniem. Jak upewnić się co do swojego powołania? Bracia i siostry, czasem my chcemy zapytać kogoś, kto by nam doradził, do czego Bóg mnie powołał. Ale ja jestem osobiście przekonany i tego chcę się trzymać, że Bóg mówi do nas, amen, że my wiemy, do czego Bóg nas powołał, że gdzieś w nas jest to ziarno, to nasionko wbudowane i my wiemy. Jeśli się pytamy, jeśli kogoś chcemy się poradzić, jakiegoś duszpasterza, może proroka, jeśli chcemy się poradzić, to niech to będzie tylko takie zapewnienie, upewnienie, że rzeczywiście tak jest. Bo może być tak, że ktoś nam coś mówi, a my zupełnie wewnątrz tego nie widzimy. Prorokuje nam jakiś tam człowiek, że ty jesteś powołany do tego i tamtego, a wewnątrz gdzieś jest zupełnie coś innego. I wtedy mamy problem, wtedy jest dylemat, wtedy jesteśmy rozbici. Ale ja wierzę, że Bóg każdemu wierzącemu, szczeremu dziecku Bożemu daje światło odnośnie swojego powołania. I jedną z najważniejszych rzeczy, aby wypełnić swoje powołanie w życiu, jest uchwycenie tego, co Bóg mówi do mnie. Jest taki, jak to jest napisane w Biblii, niepodzielony umysł, niepodzielny umysł. I ten niepodzielny umysł jest zawsze związany z naszą wiarą. A więc przyjąłem coś od Boga, przyjąłem, że Bóg mnie powołał do tego. Ja pamiętam, jak to było w moim życiu, krótko po nawróceniu. I się tego trzymam, chociażby mi 100 osób w Hosannie mówiło, że nie, to ja powiem tak, bo Bóg mi powiedział. Oczywiście tutaj nie przesadzajmy, bo czasem pojawiają się, zdarzają się ludzie, którzy nas raczej ostrzegają, byśmy gdzieś w maliny nie poszli, prawda? Ale niepodzielny umysł. W Biblii czytamy, że ludzie o rozdwojonym umyśle są chwiejni w całym swoim postępowaniu. Smutne to jest, jeśli chrześcijanin jest chwiejny. Chwiejny i nigdy nie wie w zasadzie, w którą stronę iść. Nigdy nie wie, w którym kierunku iść. Ja, jak wam wspomniałem, niedawno byłem na konferencji i ten usługujący miał do mnie też takie słowo. I mówi mi, że widzi, że stoję na skrzyżowaniu. Że stoję, czy tam przed skrzyżowaniem, na skrzyżowaniu. I potem powiedział tak, którąkolwiek drogą pójdziesz, będę z tobą. Ja, wyciągając z tego proroctwa jakąś myśl, pomyślałem sobie tak. No dobra, no ale okej, jak skrzyżowanie zwykle to są tak 4, czasem nawet 5 tych dróżek, ale 4, załóżmy skrzyżowanie takie w formie krzyża. Oczywiście to jest związane z czymś, co przeżywam, co przechodzę, z moją też służbą, więc ja wiem, o co chodzi, wiem, jak do tego podejść, ale czasem bywa tak, że właśnie dzięki jakiemuś proroctwu, zamiast być utwierdzonymi w tym, co wiemy od Boga, co Bóg do nas mówi, zostajemy troszeczkę tacy rozbici. Słowo Boże mówi, że mamy mieć ten umysł niepodzielny. Ludzie o rozdwojonym umyśle są chwiejni w całym swoim postępowaniu, a jak wiecie, Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy, który jest chwiejny, jest jak zmącone źródło lub skażony zdrój. Sprawiedliwy, który jest chwiejny, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Nie jest absolutnie żadnym błogosławieństwem, a raczej sam ma problemy. Jest jak zmącone źródło, czyli coś, co ani to wypić, ani się wykąpać, ani... Zresztą o tej wodzie to inne słowo czy inne kazanie, ale jest to pewien obraz, zmącone źródło lub skażony zdrój. A więc bracia i siostry, jeśli wiem, że Bóg mnie powołał do jakiegoś zadania, to nie mogę pozwolić na to, aby przede wszystkim diabeł, bo to jemu na tym zależy głównie, aby mi to wykradł to, co Bóg do mnie powiedział. Ja pamiętam, jak też Duch Święty raz na jednej modlitwie bardzo ostro mnie napomniał, dlaczego nie robisz tego, do czego cię powołałem. A to dotyczyło wielkich rzeczy, dotyczyło czegoś, co związane było też z moją wiarą, odwagą, z działaniem takim zdecydowanym. Czy szatanowi zależy na tym, aby nas okraść z Bożego powołania w naszym życiu? Oczywiście, jemu bardzo, bardzo na tym zależy. Jeśli zniszczy moje powołanie, to uda mu się nie tylko zachwiać moim osobistym życiem, ale uda mu się także zatrzymać rozwój Królestwa Bożego. Bo wszyscy jesteśmy potrzebni. Wszyscy jesteśmy potrzebni do budowania Królestwa Bożego. Dlatego tak ważne jest nasze zaangażowanie, moje zaangażowanie. Ważna jest gotowość, bo inaczej stoimy w miejscu, ani się nie rozwijamy, ani dla innych nie jesteśmy błogosławieństwem, nie mamy wpływu na innych ludzi. I jak wiecie, czytamy w liście do Efezjan o tym, że Bóg ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aby przygotować świętych, na to zwracam uwagę. Świętych, czyli kogo? Niektórych? Czy wszystkich? Niektórych świętych? Nie, tu nie jest napisane niektórych świętych, tych lepszych, a tych słabszych albo jakichś mniej zdolnych. Nie, wszystkich świętych do dzieła posługiwania. Każdy jest powołany do dzieła posługiwania. I dalej czytamy, aż dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To Boży cel dla naszego życia i my tutaj w tym musimy współpracować z naszym Panem. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem. Widzicie, tu jest ta chwiejność. Dzieci unoszone lada wiatrem, miotane unoszone lada wiatrem, to chwiejni chrześcijanie. To chwiejni w swojej ufności do Boga, chwiejni w swojej zrozumieniu Bożego powołania, zadania, do którego ich Bóg powołał. A więc abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, i to mi się bardzo podoba, to jest Boży plan, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, to ciekawe, że tutaj jest o tym mowa, szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane. Podoba wam się to całe ciało spojone i związane? Fajne, nie? Chrześcijaństwo to całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, nie niszczące, nie obciążające, nie jakieś destrukcyjne stawy, ale zasilające, spojone i związane przez wszystkie, wzajemnie się zasilające. To słowo wzajemnie mi się zawsze kojarzy z taką piękną harmonią, taką piękną współpracą. Wszyscy działają, wszyscy współpracują. Wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Halleluja! Taki piękny fragment Słowa Bożego skierowany do Kościoła Jezusa Chrystusa. A więc wszyscy działamy. Amen? Kościół rośnie i buduje sam siebie. Bracia i siostry, Bóg wszystko uczynił, aby Kościół mógł wzrastać. Jest w Kościele Chrystusa zdolność do wzrostu. Warto się zastanowić, dlaczego czasami tego wzrostu nie widać, ale jest w Kościele, mówiąc o Kościele, myślę też o każdej społeczności, o każdym zborze, czy mniejszej społeczności, grupie domowej, czy też całym Kościele takim, czy innym, czy denominacyjnym, czy niedenominacyjnym, a więc wszystkich wierzących ludziach. Jest w Kościele zdolność do wzrostu. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jest żywym organizmem, działającym i w nim jest moc do wzrastania. A to moc, ta zdolność nasza nie jest od nas, ale ta zdolność nasza jest z Boga. A więc moc i zdolność do rozwoju, do budowania Kościoła zostaje wyzwolona przez każdego poszczególnego członka, jak czytaliśmy w liście do Efezjan, pod warunkiem, że każdy działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem. A więc, bracia i siostry, do dzieła, do pracy, do służby. To jest nasze powołanie i mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, jeśli będę zachęcał was dzisiaj parę razy. Do pracy, do służby, do dzieła, bo tego Bóg od nas oczekuje i to wcale nie jest jakimś przygniatającą informacją, obciążającą, ale zachęcającą. A więc, aby Kościół osiągnął cały swój potencjał rozwoju, każdy członek dobrze jest, kiedy będzie zaangażowany w działaniu. I podstawą właściwego funkcjonowania, które przynosi wzrost, są oczywiście szczerość w miłości, jak czytaliśmy, czyli właściwe relacje, właściwe stosunki, właściwa postawa względem siebie, nie postawa jakiegoś zarozumialstwa czy też niewiary, ale po prostu postawa, która Bogu się podoba. Całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Stawy w ciele to miejsca połączenia, powiązania ze sobą różnych poszczególnych części ciała. I te stawy moglibyśmy tutaj określić jako właśnie takie relacje czy dbałość, troska wzajemna o siebie. Czy jestem gotowy na to wzajemne zasilanie? Czy gdzieś mi tam się ciśnie, żeby tylko burzyć. Ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. I rozwój Kościoła dokonuje się w atmosferze miłości, w atmosferze szczerości, prawdy, prawdomówności, takiej wzajemnego zrozumienia, wzajemnej też lojalności. I miłość to klimat do takiego najpiękniejszego rozwoju zarówno w rodzinie, w relacjach międzyludzkich, ale także w Kościele. Słowo Boże nam mówi, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A więc Bóg powołuje ludzi, jakich? Wyjątkowych, szczególnych, ponadprzeciętnych? Nie, zwykłych ludzi. I chwała Bogu za to, że tych zwykłych ludzi powołuje do zwykłych rzeczy, ale tych zwykłych ludzi też powołuje do niezwykłych rzeczy. Amen? Znowu cicho amen. zwykłych ludzi do niezwykłych rzeczy, bo przecież możemy, może Bóg nas użyć w czymś niezwykłym, czyli w czymś nadnaturalnym, w czymś, czego nigdy się nie spodziewamy, co jest poza zasięgiem naszych zdolności takich ludzkich, bo na przykład Bóg powołał Abrahama, Bóg powołał Mojżesza, Bóg powołał Dawida. Ciekawe, że Bóg powołał tego mordercę Mojżesza. Przecież to był morderca, a Bóg go powołał. I gdyby Bóg nie powołał Mojżesza, kto by napisał tych pierwszych 5 ksiąg? Kto by dał 10 przykazań? Ale Bóg widział, że w nim jest ten potencjał i Bóg go powołał, pomimo tego, że był mordercą. I Bóg nie potrzebuje jakichś szczególnych czy ponadprzeciętnych ludzi, ale powołuje i kształtuje zwykłych ludzi. Kształtuje nas, prowadzi nas do tego, byśmy się Jemu poddali. Pamiętacie powołanie Gedeona? To taki dość znany fragment Słowa Bożego, powołanie Gedeona. Bóg go powołał do współpracy z sobą tak naprawdę. Nie oczekiwał od Gedeona czegoś, co on zrobi ponad swoje możliwości, ale powiedział do niego, że jestem z tobą, więc potrafisz to uczynić. Jeśli chcemy, aby Bóg nas użył, musimy być ochotni do tego, aby zrobić to, co Bóg nam zadaje, to zadanie, które nam zadaje, by wypełnić. I to jest piękne, że Bóg powołuje ochotników. Ochotników. Bóg nie chce niewolników. Bóg chce ochotników, a więc każdy z nas musi powiedzieć: Panie, oto jestem. A my czasem mówimy tak: Panie, oto jestem, poślij Ryśka. Albo inaczej, poślij Tadzia. Tadziu, taki ładne imię. Tadziu, to ten zrobi. Tadziu, ten ma zdolności. Albo Jurek, ten to jest powołany do tego, żeby te wielkie rzeczy robić. Ja? Ale Słowo Boże nam mówi: Panie, poślij mnie. I to jest, to powinno w nas tam cały czas się palić. Panie, poślij mnie. Dlaczego możemy powiedzieć tak: Panie, oto jestem, poślij mnie? Możemy tak powiedzieć w każdym przypadku, nawet gdyby Bóg nam dał jakieś zadanie, które przekracza nasze możliwości. Możemy tak powiedzieć dlatego, że Bóg jest szefem, że Bóg jest kierownikiem, a my sługami z łaski Bożej, my poddanymi Jemu, i dlatego możemy uczynić wielkie rzeczy, większe aniżeli jesteśmy w stanie to zrobić o własnych siłach. Jeśli chcę osiągnąć coś dla Królestwa Bożego, to muszę się poddać, bo Bóg niestety nie błogosławi nieposłuszeństwa, ale raczej jest przeciwny, zdecydowanie przeciwny. I kiedy Bóg powołał Gedeona, czytamy, że powołał go, aby wyzwolił Izraela z ręki Midianczyków. Czy Bóg mógł wybrać kogoś innego? Możemy tutaj zastanawiać się, analizować. Ale Bóg powołał Gedeona, tego słabego, tego przestraszonego człowieka powołał do tego, aby wybawić naród z niewoli czy z ręki Midianczyków. I Gedeon, jak wiemy, zgromadził 32 tysiące ludzi do walki. Ale Bóg mówi: nie, za dużo ich jest. Oni by nie zwyciężyli, za dużo. Więc potem było ich 10 tysięcy bodajże, prawda? A z tych 10 tysięcy jeszcze Pan Bóg zredukował całą tą armię Izraela do walki z potężnymi Midianczykami do 300 osób. I 300 osób zwyciężyło wielką, wielką armię. I kiedy odchodziło tych 22 tysiące ludzi od Gedeona, prawdopodobnie Gedeon, patrząc na to, pomyślał sobie: Boże, no to jest katastrofa. Rozczarowany, Panie Boże, jestem. Ja tutaj się trudziłem, 32 tysiące ludzi zgromadziłem, a Ty mi ich tutaj posyłasz do domu. Boże, no to katastrofa. Tak się nie da robić. Gdzie oni idą? Panie Boże, ja rezygnuję. Co oni robią? Gdzie oni idą? Przecież trzeba walczyć, a oni odchodzą. Ale potem Bóg jeszcze mu coś więcej powiedział. Dokonał wyboru pomiędzy tymi, którzy mają iść, a tymi, którzy mają walczyć. I tak, wiecie, jak wspomniałem, 300 osób zostało. Ale Bóg mówi do Gedeona tak: idź w tej mocy i wybaw Izraela. Przecież to ja jestem szefem. Przecież to ja cię wysyłam. Przecież to ja. I to ja z dużej litery musi być w naszych sercach zawsze no takie na pierwszym miejscu. Bo jeśli Bóg posyła kogokolwiek, to nawet gdybyś był najbardziej nieudolny, to znaczy, że jesteś w stanie to zrobić, co Bóg ci mówi. Jeśli Bóg wysyła, to możesz to zrobić, będąc zupełnie sam. I chyba o to chodzi, by być sam na sam z Bogiem. Bóg nigdy nie przegrał żadnej walki. Halleluja! Bóg nigdy nie przegrał żadnej walki. A jeśli jest szefem, to nie przegra. To nie przegra. My czasem ograniczamy Boga, bo mówimy, Panie, ja to się nie nadaje, ja to jestem taki, takie zero. Ale Słowo Boże nam mówi, że On może wyzwolić przez wielu, ale może wyzwolić i przez niewielu. Tak więc jeśli będę w miejscu, do którego zostałem powołany przez Boga, a każdy z nas tam gdzieś w sercu to ma, a jeśli nie ma, to jeśli nie masz jeszcze tego wyraźnego sygnału, co powinieneś robić, to Pan chce ci pokazać, chce ci powiedzieć osobiście. A więc każdy z nas został powołany przez Boga i to sam Bóg zatroszczy się o to zwycięstwo, bo nigdy żadnej walki nie przegrał. Druga sprawa, jeśli chcemy odnosić zwycięstwo, to musimy pozwolić Bogu na zmianę swojego życia. I ta zmiana, na tą zmianę powinniśmy nieustannie pozwalać naszemu Bogu. Jak wiecie, Gedeon wyklepywał pszenicę tam, jak czytamy, w tłoczni winnej, gdzieś tam w piwnicy, w jakimś miejscu, gdzie były okna z żaluzjami pozamykane albo zamurowane. Nie wiem, jak tam wyglądało. Żaluzji wtedy chyba jeszcze nie było, ale proszę nie zwracajcie mi uwagi, że powiedziałem, że żaluzjami, bo kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, jak powiedziałem, że tymi pięknymi Mercedesami jeździli, a oni chodzili. No nie ma co czepiać się o słowa. Żaluzjami były zamknięte te tłocznie winne. I tam siedział ten Gedeon, wyklepywał pszenicy i teraz musiał zrezygnować z tego swojego zadania. Pozwolić na zmianę, której Bóg dokonał w jego życiu, bo miał dla niego większe, inne zadanie. I mówi do Gedeona, mężu waleczny, a on biedak się wystraszył tam, że zawału serca nie dostał, to aż dziwne, nie? Bo taki był niby pokorny, ale raczej przestraszony, kiedy anioł pański powiedział mu mężu waleczny. Gedeon był tym zaskoczony, bo czuł się zupełnie inaczej. Patrzył na swoje życie swoim wzrokiem, patrzył na siebie jako na kogoś nic nieznaczącego. A anioł patrzył na Gedeona, mówi, mężu waleczny. Anioł patrzył Bożymi oczami. I Bóg tego oczekuje od nas, takiego poddania i otwartego serca na to, byśmy pozwolili Bogu na zmianę sposobu myślenia, zmianę swojego serca. I Gedeon w pewnym momencie, kiedy raz i drugi, i trzeci, jak wiecie, Gedeon tam wypróbował Pana Boga parę razy, nie tylko dwa razy runo wyłożył, bo on więcej razy tam Panu Bogu pytania zadawał, a Bóg go cały czas utwierdzał, że Bóg jest z nim. I ta zmiana sposobu myślenia nastąpiła w sercu czy w umyśle Gedeona za którymś tam dopiero razem, kiedy Bóg do niego przemówił. I on potrzebował tego upewnienia przez Boga, że rzeczywiście on jest do tego powołany. Potem dał Gedeonowi Pan Bóg instrukcję walki, jak wiecie, weźcie dzbany, mówi, trąby, miecze i zróbcie to, co wam nakazuje. I Gedeon mógł tak... Ja bym zrobił prawdopodobnie tak. Ja bym stanął przed Bogiem i zaczął się śmiać. A Panie Boże, Ty już przesadziłeś. No teraz to już. Nie dość, że mi te 31 700 ludzi wziąłeś. Nie dość, że ich wysłałeś. Każesz mi iść, to teraz jeszcze dzbany, trąby i coś tam jeszcze. I tym mamy wygrać z tą armią Midiańczyków. Ale Bóg mówi, co Cię to obchodzi, Gedeonie? Ty zrób to, czego ja od Ciebie oczekuję. I właśnie o to chodzi, bracia i siostry, w naszym życiu. Posłuszeństwo temu, co Bóg mówi, jest tak ważne, dlatego że wtedy tylko możemy wypełnić Bożą wolę i wtedy możemy mieć wpływ na innych ludzi. A więc wyjdź z tej tłoczni, wyjdź z tego zamkniętego miejsca, wejdź do tej służby, weź te dzbany, weź te trąby, weź miecze i zobaczysz Bożą chwałę, zobaczysz Bożą moc. Jedna z rzeczy, która często towarzyszy nam w naszym powołaniu, jest to, że musimy być świadomi tego, że zdolność, której Bóg nam udziela, pochodzi od Boga. Albo, że mamy potencjał od Boga dany nam do wypełnienia Bożego zadania. I oczywiście Bóg może uczynić w naszym życiu coś nadzwyczajnego. Potencjał. Potencjał. Czym jest potencjał? Potencjał to niewykorzystana i nieużyta moc. Pierwszy punkt. Potencjał jest ukrytą siłą. To drugi punkt. Potencjał jest zdolnością. Oczywiście, której udziela nam Bóg. Potencjał jest wszystkim, czym możesz być, czym jeszcze się nie stałeś. Więc jest coś w tobie, co możesz wykonać, co możesz zrobić, coś, co Bóg wbudował, co Bóg dał ci, a jeszcze tego nie osiągnąłeś. Potencjał to wszystko, co możesz zrobić, czego jeszcze nie zrobiłeś. Ach, wielkie rzeczy przede mną, Panie Boże. Amen? O, dwa razy amen. Wielkie rzeczy przed nami, bracia i siostry. Potencjał to to, jak daleko możesz zajść w swoim życiu, ale jeszcze tam nie dotarłeś. Potencjał dotyczy nie wczorajszego dnia. Potencjał dotyczy jutra. Potencjał dotyczy tego, co możesz dzisiaj osiągnąć, co możesz jutro zrobić, co być może za tydzień Bóg ci powie, żebyś zrobił. I zależy tylko od tego, czy powiesz, tak, Panie, oto jestem, czy nie, Panie Boże, ja się nie nadaję. A więc bez względu na to, co do tej pory zrobiłeś, co do tej pory osiągnęłaś, czy osiągnąłeś, jest ciągle potencjał w nas, bracia i siostry, ciągle potencjał, czyli ciągle coś, co mogę osiągnąć, co mogę zrobić, czego mogę dokonać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, pamiętając o tym, że mój Bóg jest szefem. I dlatego Słowo Boże ciągle nam mówi o wierze i zachęca nas do wiary, do zaufania Jego powołaniu, do zaufania Jego mocy działającej w nas. Amen. Moc, która działa w nas, wszystko przewyższa, jest napisane w Słowie Bożym. Wszystko, nawet te wszystkie moce diabelskie, demoniczne, które nas chcą zatrzymać na naszej drodze, moc Boża wszystko przewyższa. Słowo Boże nam mówi, że zdolność nasza jest z Boga, a moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga. I czyż nie jest to niesamowite, że właśnie tą mocą jesteśmy napełnieni? Tą mocą z nieba, tą mocą z góry, tą mocą, która jest ponad wszelkimi mocami ciemności, tą mocą Duch Święty nas napełnia. I pewien kaznodzieja zapytał na nabożeństwie zgromadzonych, jakie miejsce na ziemi jest miejscem najbogatszym. Wszyscy bardzo głęboko zastanawiali się, wszyscy myśleli, próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie. Niektórzy myśleli, że jakieś banki szczególne, inni mówili, że Stany Zjednoczone, jeszcze inni, że RPA, bo tam złota najwięcej. Jakie miejsce jest najbogatszym miejscem na ziemi? Kaznodzieja sam w końcu odpowiedział na pytanie i mówi, cmentarz jest najbogatszym miejscem na ziemi. Cmentarz. Cmentarz dlatego, że tam zostało pogrzebane i zakopane mnóstwo wspaniałych myśli, wspaniałych idei, wspaniałych wizji, wielkich wizji pochodzących od Boga, snów, marzeń pochodzących od Boga. Tam zostało zagrzebane, bo ludzie zamiast pójść za tym Bożym głosem, bali się, cały czas się bali. Nie, ja się nie nadaję. I poszli z tym na cmentarz i tam to zostało zagrzebane. Bracia i siostry, pomyślmy, czy czasem to nie jest prawdą w życiu naszym. Czy nie zdarza się, że ktoś wybrany przez Boga, nawet wyróżniający się w swoim obdarowaniu przez Boga, nagle zamiast się rozwijać, dalej, przejdź do przodu, dalej, Panie, co mam robić? Boże, ja we mnie płonie ten Twój ogień, ja chcę coś zrobić dla Królestwa Bożego. Nagle zaczyna się zastanawiać, zaczyna rezygnować, się popada w jakąś tam stagnację. I niweczy swoje powołanie, niweczy swoje obdarowanie. Bracia i siostry, wszyscy my powinniśmy, wydaje się, myśleć cały czas, Panie, jeszcze jestem żywy, a więc jeszcze coś dla mnie masz, jakieś zadanie jeszcze dla mnie masz. A więc, kochani, nie idźmy ze swoimi marzeniami, ze swoimi wizjami, pragnieniami osiągnięcia czegoś w Królestwie Bożym na cmentarz. Nie zanieśmy tego tam, bo po co tamto miejsce ubogacać tymi wielkimi skarbami, które są w nas. Zaufaj Bogu, poddaj się Jego prowadzeniu, nie rezygnuj, idź do przodu, walcz, służ Bogu, nawet gdyby miało boleć. Niech boli. Czasem boli, nie? Trudno, nie ma, że boli. Trzeba iść do przodu. Trzeba iść do przodu. Trzeba poddać się Bożemu prowadzeniu. I jak pamiętacie, czytaliśmy już o tym, że jesteśmy jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. I inny fragment Słowa Bożego nam mówi, że każdy z nas jest inny, że każdy ma swój dar czy talent od Boga. I to ciało Chrystusowe, jeśli nie funkcjonują wszystkie członki ciała, jest właśnie w tej części, gdzie to te części ciała, te członki ciała nie funkcjonują. W tym miejscu jest, jest po prostu chore. Coś jest źle w tym ciele. A Bożym pragnieniem jest to, aby w ciele panowała harmonia, panowała jedność i gotowość, nieustanna gotowość do angażowania się w budowaniu ciała Jezusa Chrystusa. I nie ma bezrobotnych komórek w ciele, w naszym organizmie. Kiedy idziemy do lekarza i lekarz stwierdza, że coś tam nie funkcjonuje, oj, to jest panika, prawda? Chory. W piątek zadzwonił do mnie jeden z pastorów i powiedział o swoim synu, a jego syn to wręcz model, wyrzeźbiony nieprawdopodobnie, piękny chłopak, przystojny, niesamowicie model. Znalazł się w szpitalu we Wrocławiu, sam studiuje medycynę, kończy chyba ostatni rok na studiach we Wrocławiu na medycynie. Coś tam się chyba źle poczuł, szczegółów nawet nie znam, bo tylko mi w dwóch zdaniach to powiedział. Poszedł do szpitala i coś ma z trzustką, o ile dobrze pamiętam, i okazało się, że ma potężną cukrzycę. A facet wygląda na okaz zdrowia i wielki problem. No, tąpnęło bardzo poważnie tą rodziną i tym młodym człowiekiem, bo no, kto się tego spodziewa? Kto by chciał coś takiego przeżywać? I czasem może być tak też w ciele Chrystusa, że ktoś obdarowany, ktoś piękny, taki model nagle padnie albo upadnie i wtedy pojawia się choroba. Ale Bożym pragnieniem, bracia i siostry, jest to, byśmy byli zaangażowani. I Bóg na pewno nie pomylił się, że wybrał nas przed założeniem świata. Czy Bóg się pomylił, że wybrał ciebie, siostro, bracie? Pomylił się? Bóg się nigdy nie myli. Bóg się nigdy nie myli. Nie pomylił się. Nie pomylił się, że powołał ciebie, że powołał mnie, bo potrzebował nas w tym ciele, w tym organizmie. Potrzebował właśnie nas. Dlatego nas powołał. My czasem kombinujemy, dlaczego nas, a nie kogoś innego. Ja już się przestałem nad tym zastanawiać, bo się tylko cieszę z tego, że mnie powołał. Oczywiście zależy mi na sąsiedzie, na bliskim, na krewnym, jasne, ale cieszę się, że mnie powołał i mogę być w tym ciele Jezusa Chrystusa. Wspomniałem już tutaj o Jeremiaszu. Bóg powołał Jeremiasza do wypełnienia określonego zadania i to w określonym czasie. I to jest właśnie Boża strategia. Powoływać ludzi do określonego zadania i w Bożym czasie, w tym doskonałym czasie. Czy Jeremiasz miał potencjał do wykonania tego trudnego zadania? Jak wiemy ze Słowa Bożego, że on się wymawiał, mówi, nie nadaje się, jestem za młody. Inni mówią, jestem za stary, jeszcze inni mówią jeszcze coś innego, nieudolni. Głównie wtedy skupiamy swoje myśli na sobie i nie da się, niemożliwe, nie, panie, nie. A Bóg mówi, ty właśnie. I Jeremiasz razem z tym swoim powołaniem otrzymał od Boga potencjał do wykonania naprawdę wielkiego zadania, trudnego zadania. I w każdym z nas jest ten właśnie Boży potencjał, ta Boża zdolność. Bracia i siostry, i tak ważne jest to, byśmy zaufali temu, że skoro Bóg mnie powołał, to mnie też obdarował, czyli dał, włożył we mnie ten swój potencjał, tą swoją zdolność. I czego ode mnie Bóg oczekuje? On sam wskazuje, on sam pokazuje, do czego jestem, powinienem się zaangażować, czy mam być zaangażowany, ale naszą, moją odpowiedzialnością jest to, abym właśnie nie poszedł z tym potencjałem na cmentarz, ale abym pracował, abym przykładał rękę do tego pługa, o którym mówi nam Nowy Testament. To fajny taki obraz, że o ludziach, którzy niektórzy przyłożyli swoją rękę do pługa, a potem wycofali się. Ale Bóg chce, byśmy od tego pługa nie odchodzili. Jeśli mam taką służbę, takie zadanie, to nie rezygnuj. Nie rezygnuj, bo to jest niewłaściwe i to jest niestety smutne. Czasem się zdarza w naszym życiu, że myśląc o różnych sprawach, takich głównie tych przyziemnych, codziennych, to tak naprawdę się zagrzebiemy w tych sprawach nieważnych, drugorzędnych, ale Bóg mówi, miej w pamięci, miej to cały czas w świadomości, że jest przed tobą wielkie zadanie, że masz potencjał, że możesz to wypełnić. Więc niestety mi wydaje się, że chrześcijaństwo wtedy jest słabe i coraz słabsze, kiedy wierzący ludzie myślą głównie o tym, aby tutaj na tej ziemi w jakiś sposób się urządzić. Ale Słowo Boże nam mówi, że mamy myśleć o tym, co w górze, patrzeć w górę, skąd pomoc nam przychodzi, i pracować, i służyć. Bo chrześcijanie to ludzie pełni ducha. Amen? Pełni ducha. To nie ludzie, którzy tak ledwo się wloką. To ludzie z inicjatywą. To ludzie, którzy mają cel w życiu. To ludzie, którzy wiedzą, że jest potencjał. To ludzie, którzy zrozumieli Bożą drogę. Wiedzą, dokąd zmierzają. Wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje. Tym wyróżniają się chrześcijanie. To ludzie aktywni. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale ja myślę tak, że chrześcijanie to powinni być najbardziej aktywni ludzie. Najbardziej pełni takiej nadziei, ufności, takiego zapału, entuzjazmu, szczęścia, radości. To jest chrześcijaństwo, prawda? Przykre to chrześcijaństwo, kiedy niby nazywam się dzieckiem Bożym, ale tak jestem smutny bez ustanku. Rano smutny, w południe smutny, wieczorem smutny. I zawsze mam powód do tego, by być smutny. Rano, bo trzeba wstać, w południe, a jeszcze coś tam, a wieczorem znowu. Ale przecież rano można wstać i powiedzieć, Boże, chwała Ci za nowy dzień. Wieczorem, Boże, znowu jeden dzień bliżej nieba. Boże, jakie to piękne to życie. Ja niedawno w obecności kogoś powiedziałem, a to w Warszawie było, tak, z kuzynem moim spałem. No nie, w jednym łóżku, ale w jednym pokoju mieszkałem. Przepraszam, mieszkałem z kuzynem moim w jednym pokoju i rano kiedyś, wieczorem, kiedy już po tych całych obradach, bo wiecie, jak się obraduje cały dzień, to człowiek jest tak zmęczony, głowa szczególnie zmęczona i mówię, o Boże, chwała Ci za to, że znowu jeden dzień jesteśmy bliżej nieba. A on taki zaskoczony, jakbym coś powiedział, o czym on chyba nie myśli. A może on jest takim też żartowniciem, więc może dlatego tak zareagowałem. Ale dlaczego nie powiedzieć każdego dnia, znowu jeden dzień bliżej nieba, Panie, znowu mi dałeś ten jeden dzień, o poranku to powiemy. To znaczy, że jeszcze masz dla mnie zadanie, że jeszcze jest coś do zrobienia, że jeszcze mnie chcesz użyć, że jeszcze jest we mnie potencjał. Boże, co mam działać? Chrześcijanie to ludzie pełni ducha. Bądźcie pełni ducha, Słowo Boże nam mówi. A więc to ludzie, którzy nie zakopali swoich talentów, nie zakopali swoich zdolności, darów, to ludzie, którzy nie zmarnowali potencjału, nie zmarnowali szansy, którą Bóg im dał i tego celu, który Bóg włożył w ich serca. To ludzie niepodobni do tego człowieka, który otrzymał jeden talent, zawinął w chustce, zakopał i mówi, bałem się, bałem się. Bracia i siostry, jeśli się boisz, rozwiązanie jest tylko jedno. Pełnia Ducha Świętego, moc z góry i Bóg cię napełni odwagą i nie musisz się niczego bać. I dlatego stale mamy pytać Pana o to, jaki jest mój plan dla Ciebie, Boże, co mam zrobić. Wracając do tego Jeremiasza, Bóg mówi do niego, wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. A więc takie trzy elementy, takie niezwykłe powołanie. I Jeremiasz powinien krzyknąć, halleluja! Tak powinien krzyczeć Jeremiasz, nie? A on mówi, Panie, joj, Panie. Powinien krzyczeć, Boże, tak się cieszę, że mnie uzdolniłeś, tak się cieszę, że mi dałeś takie zadanie. To rzadko się spotyka, żebyś tak mnie obdarzył swoim zaufaniem. Tak, bo to też związane z tym, że Bóg nam ufa, prawda? I taki był potencjał Jeremiasza, takie było jego powołanie, a Bóg się nigdy nie myli. Ale Jeremiasz nie krzyczy z radości, nie krzyczy ze szczęścia, a co robi? Mówi, nie ja, Panie. Poślij Ryśka. Panie, nie ja. Poślij Jurka. Bóg mówi do Jeremiasza tak, wybrałem Cię. Słuchajcie, kiedy Bóg mówi wybrałem Cię, to znaczy, że wybrałem Cię spośród tysięcy innych ludzi. Czyż nie jest to niesamowite? Wybrałem Cię i uzdolniłem Cię. Jesteś tym moim odpowiednim narzędziem. Jesteś tym moim szczególnym wybrańcem. Jesteś dla mnie tym ważnym elementem w tej układance. Jesteś właśnie Ty potrzebny. A potem Bóg mówi, poświęciłem Cię, czyli oddzieliłem Cię do tego zadania, bo Ty właśnie jesteś, Jeremiaszu, najlepszy. Obdarowałem Cię wszystkim, co jest Ci potrzebne do wykonania tego zadania. Potem Bóg mówi, przeznaczyłem Cię na proroka narodów. Takie niesamowite przeznaczenie. Ale Jeremiasz to obraz człowieka powołanego przez Boga, który się wzbrania, który się wymawia i chce udowodnić Bogu to, że on się nie nadaje. Czyli chce powiedzieć do Pana Boga: Panie Boże, Ty się pomyliłeś. Ale ludzie mają pomysły, nie? Jeremiasz miał taki pomysł. Powiedzcie, czy czasem my tak nie stajemy przed Bogiem? Mówię: Panie Boże, Ty się pomyliłeś. Ja? Nigdy w życiu. Jeremiasz chciał z tym niezwykłym zadaniem i z tym potencjałem, z tym skarbem w sercu pójść na cmentarz. Ale chwała Bogu za to, że Bóg nad nim pracował. Pracował. Bracia i siostry, czy nam, komuś z nas też się coś takiego przytrafia? Jestem za młody, jestem za stary, jestem zbyt zajęty, zbyt słaby, nie wiem co mówić. Jestem taki, ja tam będę w tej przedostatniej ławce sobie siedział i to. Na nabożeństwo, Panie Boże, będę chodził, ale... A Bóg jest nieograniczony. Nieograniczony i chce nas napełniać. Zarówno tą wizją, zarówno tym skarbem, który jest w nas, ale też nowymi zadaniami. Nas chce obdarzać. Kochani, każde nowe zadanie w Kościele Jezusa Chrystusa to tak naprawdę byśmy mogli chyba potraktować jako taki nowy dar, który Bóg mi dał, prawda? Przecież Bóg nie chce z nas zrezygnować. Niestety zdarza się, że no my odchodzimy od Boga, no i co? Bóg niczego tutaj nie zrobi, ale pracuje nad nami. Pracował nad Jeremiaszem. I Bóg mówi do Jeremiasza: jeżeli ja ci coś powiedziałem, że możesz to zrobić, to możesz zrobić. To ja cię do tego uzdolnię. To nie przejmuj się, nie martw się. Ja jestem szefem, ja jestem panem. Bo kiedy Bóg stawia nam wymagania, to zawsze mówi o tym, co jest w nas. Chwała niech będzie naszemu Bogu. Amen. Zawsze mówi, co jest w nas. Możesz to zrobić, bracie. Możesz to zrobić, siostro. On nigdy nie poprosi nas o coś, co przekraczałoby nasze możliwości ludzkie, a jeśli to przekracza nasze zdolności, nasze możliwości ludzkie, a mówi: zrób to, to znaczy, że Bóg daje nam szansę zrobić coś nadnaturalnego. I wtedy wystarczy być tylko posłuszny. Ja pamiętam z mojego młodego życia chrześcijańskiego, nie tutaj według kalendarza, ale chrześcijańskiego życia, pamiętam na jednej grupie domowej nagle stoimy w modlitwie i tak nagle moją ręką tak coś tam zaczęło szarpać. I tak się wystraszyłem, co się dzieje. No ale gdzieś wewnątrz, że jest ktoś tutaj w tym miejscu, kto ma taki dolegliwy ból przez już długie miesiące i Bóg go chce uzdrowić. Tylko to powiedziałem. Wystraszony byłem może bardziej niż Jeremiasz i bardziej niż Gedeon razem wzięci, ale powiedziałem to wtedy. Chyba jest tu ktoś, kogo Bóg chce uzdrowić, lewą rękę ma jakąś taki dolegliwy ból. I kiedy to powiedziałem, to ten człowiek... Kiedy tylko to powiedziałem, nikt tam się z nim nie modlił, to jak go coś poraziło, to ledwie tam ustał na nogach. Ale co tam, niech go tam trochę poraziło, został uzdrowiony. Tak się jakoś zachował, jakby coś tam w niego uderzyło. Czy Bóg chce nas użyć w takich rzeczach? Oczywiście, że chce. Wystarczy być tylko gotowy na to, aby Bóg nas użył. I jeśli Bóg nas do takich rzeczy chce użyć, to znaczy, że On za tym stoi. On daje nam ten potencjał, wystarczy być tylko posłuszny Słowu Bożemu. I bez względu na to, jak trudne albo niemożliwe wydaje się zadanie, którego mamy się podjąć, jeśli to tylko pochodzi od Boga, to znaczy, że mam potencjał, aby to zrobić, aby to wykonać. Oczywiście trzeba polegać na Bożej mocy. Nie mówić: a ja. A co do naszych przykazań, poleceń, które są w Słowie Bożym? Czasem mówimy, przykazania są takie trudne do zrealizowania, do wykonania. Ale czy Bóg dał nam potencjał, aby te przykazania, nakazy, zakazy, czy w ogóle całe Słowo Boże, nie będę mówił przykazania, nakazy, zakazy, bo to nam się zwykle kojarzy z zakonem, a my jesteśmy wolni w Chrystusie, zakon nas nie obowiązuje, mówimy, ale Słowo Boże nas obowiązuje, więc czy mamy potencjał do tego, aby żyć życiem czystym, świętym? Mamy potencjał. Bóg daje nam moc z nieba, moc z góry, aby żyć takim życiem, które Bogu przyniesie chwałę. A więc mamy potencjał, aby wykonać Słowo Boże w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie, który mnie wzmacnia, w Chrystusie Jezusie, który mnie posila. I bracia i siostry, trzeba mi chyba kończyć, ale chcę powiedzieć, że to Bóg czyni nas zdolnymi do wypełnienia Jego zadań. Jakie to jest niesamowite. Posłuszeństwo i gotowość do poddania się jest drogą do tego, aby ten Boży cel wypełnić, aby nie zanieść na cmentarz skarbu, który jest we mnie, aby nie zanieść na cmentarz tego potencjału, tego, co jest tak piękne, co pochodzi od Boga. A więc bracie i siostro, jeśli nie wiesz jeszcze, w czym masz służyć Bogu, to niech ci w najbliższych godzinach Duch Święty objawi, a potem nie myśl za długo, tylko się zaangażuj. Jeremiasza paraliżował strach pochodzący od przeciwnika. Ograniczał go, bo szatan chciał, aby Jeremiasz poddał się Bogu, nie poddał się Bogu, chciał raczej go przestraszyć. I tak to czyni w naszym życiu. Ale to nie zmieniło faktu, że Bóg go do tego uzdolnił. Co Bóg robi, kiedy Jeremiasz się wymawia? A wielu z nas by z niego zrezygnowało. Dobra, wybiorę kogoś innego. A Bóg go karci, oczywiście karci. Mówi, nie mów, jestem jeszcze młody. Głupoty gadasz, Jeremiaszu. Potrafisz to zrobić. Ha, to było prawdą. Jeremiasz nie był stary, on był młody. Tylko, że nie chodziło o to, czy on jest młody, czy ma za mało lat, ale on się wymawiał dlatego, że postrzegał samego siebie jako niezdolnego do wykonania tego zadania. Nie bój się, nie mów, jestem jeszcze młody, a dalej Bóg mówi, nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Nie bój się ich, tam jest to stwierdzenie. Czyli Jeremiasz bał się ich. Kogo się bał? No potem, kiedy czytamy całą księgę Jeremiasza, to wiemy, kogo się bał. Wiemy o tym, jak go wrzucili do cysterny. Potem znalazł się taki Ebed-Melech Etiopczyk, który go z tej cysterny wyciągnął, bo poszedł do króla i tam króla zgromił ostro. Ten się króla nie bał. Nie bał się, powiedział, źle postąpili przywódcy, źle postąpili królu, trzeba Jeremiasza wyciągnąć z cysterny. I wyciągnęli go z cysterny, a potem go przerżnęli piłą. Miał się czego bać Jeremiasz, ale kiedy zrozumiał, że Bóg go powołał, kiedy zrozumiał, że jest w nim potencjał, to poddał się Bożemu prowadzeniu i cierpiał, ale wypełniał Boże Słowo. Bracia i siostry, jeszcze jedna myśl związana z tym potencjałem, z tym naszym i powołaniem, i potencjałem, który jest w nas. Zadanie, które otrzymujemy od Boga, jest jak nasienie, które zaczyna w nas kiełkować. Jak nasienie. Nasienie. Jeśli zasiejesz nasienie, jak czytamy w Słowie Bożym, na dobrej glebie z pewnością wyda plon. A jaka to dobra gleba? No oczywiście gleba to serce, ale jaka to dobra gleba? Dobra gleba to posłuszne serce. Dobra gleba to serce mówi, tak jest, Panie, okej. Okay. I tylko na takiej glebie ziarno, nasionko rośnie. I w każdym nasionku jest potencjał do wydania plonu, jeśli tylko zostanie zasiane w odpowiednią glebę, jeśli tylko zostanie zasiane w to gotowe serce, gotowe do posłuszeństwa serce w odpowiednim czasie przynosi plon. Ale jeśli zniszczysz nasienie, zniszczysz także plon. Jeśli zniszczysz potencjał, który jest w nasionku, zostaną zniszczone pragnienia, marzenia, wizje. I posłuszeństwo słowu, posłuszeństwo powołaniu zawsze przyniesie plon, zawsze przyniesie owoc. Jeśli Bóg ciebie powołał do modlitwy o swoich bliskich, nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj. Nawet jeśli nie widzisz żadnych rezultatów, nie poddawaj się, ale niech to nasionko tam cały czas kiełkuje, bo nadejdzie czas plonów, nadejdzie czas odpowiedzi od Boga. Gdyby na przykład Saul, prześladowca Kościoła, pamiętacie? Bóg widział w tym człowieku niesamowity potencjał. W tym prześladowcy Kościoła Saulu była połowa ksiąg Nowego Testamentu. Połowa ksiąg Nowego Testamentu. Był taki okres, że chciano Saula zabić, kiedy już się nawrócił. Prześladowcy, teraz jego prześladowcy się pojawili i chcieli go zniszczyć, no bo był zagrożeniem dla nich. I czytamy, że jego współpracownicy spuścili go w koszu przez okno. Wiecie, że tam w tym koszu było 12 listów apostoła Pawła? A gdyby go zniszczyli, kto by je napisał? Ale tam było nasienie, tam było to właśnie nasionko. I Bóg nie odrzuca nikogo. Bóg nie odrzucił Marii Magdaleny, ponieważ wiedział, że będzie pierwszą osobą przy grobie po zmartwychwstaniu Jezusa, która przychodzi z pragnieniem namaszczenia ciała Pana Jezusa, więc chce oddać hołd i chwałę Jezusowi. Dawid, czy Mojżesz wspomniany morderca, albo Dawid. Bóg wiedział, że Dawid napisze dziesiątki psalmów, prawda? Bodajże 72 czy 3, już nie pamiętam dokładnie. To był jego potencjał. Dlatego nie odrzucił go, chociaż był kłamcą, chociaż był mordercą, chociaż był cudzołożnikiem. Nie odrzucił go, bo wiedział, kiedy go zbawi, kiedy on uwierzy, że jest w nim ten potencjał, to on wyda plon, wyda owoc. Bracia i siostro, Bóg widzi we mnie i w tobie ten potencjał, dlatego cię powołał. Dlatego chcę, byś tego skarbu, który jest w tobie, nie zaniósł na cmentarz. Byś tego nie... By to nasionko nie zostało zniszczone, może być jedynie zniszczone przez nas samych. Diabeł chce to zniszczyć. Ale cóż może on nam zrobić, kiedy my powiemy: tak, Panie, jestem gotowy? Nic nie może zrobić. Zniszczyć potencjał, zniszczyć ten skarb, który Bóg dał nam, możemy wyłącznie my sami. Chyba nikt tego nie chce zrobić. Bóg mówi, że daleko więcej może uczynić w nas ponad to, o czym myślimy, a nawet ponad to, o co się modlimy. I to jest Bóg. To jest Bóg. Bracie, siostro, zostałeś powołany, jest w tobie potencjał, a więc zachęcam dzisiaj do tego, byśmy, nawet jeśli jesteśmy przestraszeni jak Gedeon, nawet jeśli mamy takie chwile, że się zastanawiamy, czy ja się do tego, czy tamtego nadaję, tak jak to robił Jeremiasz, a wielu, wielu innych też miało takie epizody w życiu wymawiania się, próbowania udowodnienia Bogu, że się nie nadaje. Ale jest we mnie i w tobie potencjał. Kochani, Bóg chce, byśmy byli wszyscy zaangażowani. Amen. Potrzebne nam jest to dotknięcie Ducha Świętego, to Boże namaszczenie, ta Boża moc, ta chęć, to pragnienie w nas. Ale to chyba nie jest dla nas dostępne, prawda? W społeczności z Duchem Świętym, w społeczności ze Słowem Bożym, w takim uciszeniu przed Panem, On nas napełni, a my ruszymy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Potencjał, skarb. Wychodząc z tego nabożeństwa dzisiaj, bracie i siostro, chciałbyś sobie przez całą drogę do domu powtarzał: jest we mnie skarb. Nie zaniosę go na cmentarz. Boże, pomóż. Halleluja. Panie nasz Boże, Tobie dziękujemy za łaskę Twoją, za dobroć Twoją, za to, Boże, że Ty nas powołałeś do siebie, byśmy z Tobą byli, ale powołałeś nas powołaniem świętym też do zadania, które nam wyznaczyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje piękne, wspaniałe powołanie. Dziękuję Ci też za potencjał, jaki nam dałeś, Panie, za ten skarb, który jest w nas. Dziękuję Ci za to, że chociaż jesteśmy glinianymi naczyniami, to Ty jesteś, Ty mieszkasz w tych glinianych naczyniach, to Ty chcesz użyć nas, czasem nieudolnych, Panie, czasem przestraszonych, ale Ty nas chcesz użyć. Dziś chcemy wyjść z tego nabożeństwa z wiarą, z ufnością, że są przed nami zadania, które stoją przed nami i chcesz nas użyć w tym. Panie, jest cel, do którego zdążamy. Halleluja. Panie, ten cel ostateczny nadchodzi, ale dziękuję Ci za to, że tutaj, żyjąc na tej ziemi, możemy przyłożyć swoją rękę do pługa i chcemy, Panie, to zrobić. Nie wymawiać się, nie próbować wmawiać Tobie, Święty Boże, że się pomyliłeś. Ty się, Panie, nie pomyliłeś. Powołując mnie i nas, Panie, Ty się nie pomyliłeś. Dziękuję Ci, Boże, za to. Panie, teraz, kiedy będziemy czcić Ciebie i chwalić za to, co uczyniłeś dla nas na krzyżu Golgoty, za to wielkie zbawienie, Panie, chcemy Ciebie uwielbić, Boże, bo wyciągając rękę po chleb, po wino, Panie, chcemy wyznać Tobie, że Ciebie kochamy, że jesteśmy tak wdzięczni Tobie za to, co uczyniłeś dla nas. Dziękuję Ci za chleb, dziękuję Ci za wino, symbolizujące Twoje ciało umęczone, zbite, Panie, symbolizujące Twoją krew przelaną, Boże. Dziękujemy Ci za chleb i wino, Panie. Boże, przyjmij chwałę serc naszych. Przyjmij chwałę, nasz drogi Zbawicielu, serc naszych teraz, kiedy będziemy spożywać ten chleb i to wino dla Twojej chwały. Tobie, Ojcze Święty, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, cześć i uwielbienie. Amen.